Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, pozdrawiam z pięknej Bydgoszczy.
Tak, pan minister, w swoim okręgu walczy pan minister o głosy od rana, panie ministrze, ale o wczorajszą debatę na początku chciałem zapytać w telewizji publicznej. Kto ją wygrał? Starcie sześciu polityków, liderów ogólnopolskich komitetów. Kto wypadł najlepiej, pana zdaniem?
Nie będę tutaj zaskakujący może dla pana redaktora. Wygrał ją Mateusz Morawiecki jasnym, czytelnym przekazem. Kilka razy bardzo celnie przeszpilił lidera opozycji. A kto ją wygrał, to po pierwsze, ale kto ją przegrał? Najgorszy był moim zdaniem Donald Tusk, po prostu. To nie jest moje wyłącznie zdanie. To jest również zdanie wielu ekspertów, wielu komentatorów życia politycznego. Moim zdaniem sztab Koalicji Obywatelskiej popełnił szkolny błąd w kampanii, zawyżając oczekiwania po udziale swojego kandydata w debacie. Wszyscy spodziewali się jakiegoś pogromu. Było tak, jak wszyscy widzieliśmy.
Panie ministrze, no tyle, że jak czytam chociażby media społecznościowe, to poza politykami Prawa i Sprawiedliwości czy sympatykami takimi zdecydowanymi obozu rządzącego, to nie widzę, żeby ktoś uznał premiera za zwycięzcę tej debaty. Może tak jest, jak mówią niektórzy, że przegrała dwubiegunowość polskiej sceny politycznej, że ci najwięksi właśnie wypadli najgorzej, jeden i drugi.
Moim zdaniem to są pobożne życzenia. Pan premier miał jasny, czytelny przekaz. Właściwie podał wszystko to, co jest w naszym programie wyborczym. Więc ja jestem spokojny o wynik tej debaty. Moim zdaniem też ta Platforma Obywatelska przetrenował chyba kandydata. To też jest ważne, żeby przygotowując lidera do debaty, nie przemęczyć go, nie obciążyć go ponad miarę. Moim zdaniem ten błąd został popełniony.
Tak, to moim zdaniem premier był najbardziej klarowny i jasny, jak mówił o bandzie Rudego. To chyba wczoraj był główny przekaz premiera Mateusza Morawieckiego. Donald Tusk i krytyka go z każdej strony mniej lub bardziej wysublimowana, czasami zdecydowanie mniej, jak ten przykład chociażby przywołany. Panie ministrze, to jeszcze jedna rzecz w kontekście debaty, a samo to, jak wyglądała ta debata. W zasadzie, że ona była taką debatą, nie debatą, bo przecież uczestnicy tej debaty nie mogli ze sobą rozmawiać, nie mogli, nie było żadnych interakcji w zasadzie. Były jakieś potwornie długie pytania prowadzących, często dłuższe niż odpowiedzi na te pytania, co już jest nie wiem, czy kuriozalne, ale na pewno cokolwiek zadziwiające. Sama formuła, panie ministrze, to jest coś, co telewizja publiczna najlepszego z siebie mogła wydać? Naprawdę to jest, stanęła na wysokości zadania telewizja publiczna, zdaniem pana ministra?
Na formułę wszystkie komitety się zgodziły i wszystkie wiedziały o niej. Wszystkie znały tematy, na jakie się będą wypowiadać. Interakcja była, ona się sprowadzała do ataków wszystkich komitetów na partię rządzącą, na premiera i ripost premiera. No cóż, taka jest logika tego typu wydarzeń. Myślę, że Polacy dużo wartościowych informacji z tej debaty wyciągnęli.
Panie ministrze, czy pan prezydent, bo pan minister jest oczywiście poza tym, że bierze udział w kampanii, to jest szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej cały czas. Czy pan prezydent pamięta, że w Trybunale Konstytucyjnym jest jego wniosek dotyczący zbadania ustawy o Sądzie Najwyższym i zgodności z Konstytucją? Bo to już tyle miesięcy minęło, tyle terminów Trybunał po drodze wyznaczył, że już można o tej sprawie zapomnieć. Jakoś państwo interweniują, dopytują się w tym Trybunale, czy kiedykolwiek to się wydarzy?
Nie sposób o tej sprawie zapomnieć, panie redaktorze, o ile sytuacja Polski się poprawia z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, to sytuacja w Trybunale się komplikuje i pan prezydent to zauważa. Niedobrze, że tak się stało, niedobrze, że ten wniosek nie został rozpatrzony. Cały czas mogę ponowić wezwanie pana prezydenta do członków Trybunału o odkłócenie się.
No, panie ministrze, ale bądźmy poważni. No, pół roku temu pan prezydent apelował także ustami pana ministra o odkłócenie się Trybunału i teraz też pan mówił o odkłóceniu. No, mówimy o niezwykle ważnej sprawie, o miliardach euro dla Polski w kontekście tej ustawy, które mogłyby napłynąć, o kluczowej instytucji dla działania państwa, która nie tylko decyduje o zgodności albo nie z konstytucją aktów prawnych, ale także rozstrzyga spory kompetencyjne. I mamy co kilka miesięcy apel o odkłócenie? To nie brzmi poważnie po prostu.
Ja powiem tak, panie redaktorze, ja powiem w ten sposób, mam w tej sprawie głębokie przeświadczenie, choć mogę się mylić, ale nie chciałbym się mylić, że te pieniądze do Polski napłyną z pewnością nie dzień po wyborach, jak mówił Donald Tusk, ale może miesiąc, dwa, niezależnie od tego, kto je wygra. Ja jestem przekonany, że wygra Zjednoczona Prawica i wrzuca te pieniądze z KPO do Polski też.
Panie ministrze, ale wiosną są kolejne wybory i samorządowe, i europejskie, i znowu będziecie mówić, że to z powodów politycznych Komisja Europejska tych pieniędzy nie wypłaca. No bo chociażby będzie chciała, no nie będzie chciała dać paliwa wam przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Takie pewnie usłyszę głosy.
Jestem przekonany, że jeśli Zjednoczona Prawica wygra wybory, wtedy instytucje europejskie zdadzą sobie sprawę, że przeciąganie tej sprawy nie leży również w ich interesie i w interesie gospodarek krajów europejskich, i ta sprawa zostanie tam zamknięta.
A jest jakikolwiek pomysł na Trybunał Konstytucyjny, panie ministrze? Czy ktoś w ogóle się nad tym zastanawia, próbuje tę sprawę rozwiązać, czy pozostawiacie ją tak samą sobie?
To nie jest do mnie pytanie, jest pytanie do pani prezes Trybunału, do sędziów Trybunału, do większości parlamentarnej.
No ale chyba panu prezydentowi powinno zależeć na tym, żeby ta instytucja działała, panie ministrze.
I zależy, i szereg wezwań i apeli do niej kierował. To, że nie przyniosło to do tej chwili pozytywnego rezultatu, nad tym można tylko ubolewać.
A to będą jakieś kolejne inicjatywy pana prezydenta? Jeżeli dotychczasowe były nieskuteczne, to spodziewałbym się takich, które odniosą pożądany efekt, panie ministrze.
Na razie pan prezydent obserwuje kampanię wyborczą, czeka na wynik wyborów. Wynik jest oczywiście ciągle nieznany. Ja jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica zwycięży, ale są możliwe różne warianty. Polska demokracja jest w dobrym stanie i wyborcy decydują o kształcie przyszłego rządu.
Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda wiele razy, no mam wrażenie, że to nawet nie kilka i nie kilkanaście, ale dziesiątki razy mówił o swojej relacji z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, o wyjątkowości tej relacji, o codziennych rozmowach między panami. Chciałem zapytać, kiedy odbyła się ostatnia rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy? Bo kiedyś odbywały się chyba codziennie, mówił o tym prezydent, prawda?
Na początku wojny tak, ale potem ta regularność nieco spadała i i potem to już było zdecydowanie rzadziej. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda też uznaje, że w naszych relacjach jest pewien problem, pewien kryzys. Kryzys punktowy oczywiście, ale nie został on jeszcze rozwiązany. Ukraina nie wycofała. Zawiesiła wniosek do WTO, chociaż lepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie tego wniosku. To ułatwiłoby dalsze rozmowy, które się toczą przecież w sprawie ukraińskiego zboża. Polska będzie ułatwiała transfer tego zboża tam, gdzie jest ono tak naprawdę potrzebne, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, ale żaden wagon tego zboża nie może wjechać na sprzedaż do Polski. Chronimy polski rynek, chronimy godziwe dochody polskich rolników.
A powtórzę pytanie, panie ministrze, kiedy rozmawiali ze sobą ostatnio prezydenci Polski i Ukrainy?
Nie będę, mogę nie mieć wiedzy, więc nie będę spekulował.
W Nowym Jorku?
Pan prezydent wypowiadał się już na ten temat. Stwierdził, że ważne kraje europejskie realizują swoje interesy.
No właśnie, był pytany pan prezydent w Polsacie o tę sprawę, ale mam wrażenie, że nie powiedział też szczegółów.
Więc proszę się nie spodziewać, że ja więcej powiem, niż pan prezydent osobiście powiedział. Jest problem, trzeba go rozwiązać. Ważne kraje realizują własne interesy. My mamy w tej sprawie bardzo istotne interesy, które będziemy forsować. To jest oczywiste.
Te przyjacielskie relacje pomiędzy panami prezydentami to już historia?
A pan się nigdy nie spiera z przyjaciółmi? Nawet w bardzo istotnych sprawach?
Zdarza mi się, panie ministrze, że ktoś, kogo w pewnym momencie miałem swojego życia za przyjaciela, z czasem nasze relacje w ogóle się rozjechały i nie ma nas gdzieś tam w swoim życiu nawzajem, więc pytam, czy to nie jest ten kazus, czy ta przyjaźń po prostu się nie skończyła, albo może nigdy nie była przyjaźnią, może tylko się wydawało, że to jest przyjaźń.
Tutaj i pan prezydent Zełenski i inne osoby z władz ukraińskich wykonały pewne gesty, żeby tą temperaturę tych emocji obniżyć. Oczywiście są też na Ukrainie politycy, którym zależy na tym, żeby ją podwyższyć. Są też politycy, którym zależy, żeby się oprzeć może na innym ośrodku niż Warszawa. To jest błąd, to jest oczywisty błąd i radziłbym tym politykom zastanowić się, czy bardziej potrzebna im Polska silna, udzielająca wsparcia, czy Polska ogarnięta niepokojami społecznymi, protestami rolników, z niepewnym wynikiem wyborczym i niepewną dalszą polityką.
Panie ministrze, chciałem się zapytać o rolę pana prezydenta po wyborach. No ona oczywiście jest bardzo istotna, bo to pan prezydent powierza misję tworzenia rządu, ale czy jakimś jednym z zadań, celów pana prezydenta jest chęć uniknięcia przyspieszonych wyborów, bo sytuacja jest, być może będzie bardzo niepewna, może nie będzie jakiejś trwałej większości. Czy pan prezydent chciałby tego właśnie uniknąć?
Moim zdaniem stabilność może przede wszystkim zapewnić czytelne i jasne zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, ale żyjemy w demokratycznym kraju, są możliwe różne rozwiązania. Gdyby opozycja w sumie osiągnęła większość, wtedy czekają nas tygodnie, jeśli nie miesiące konsultacji politycznych. Trudno to mówić o wspólnym programie, nawet jeśli wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej są takie osoby jak panowie Giertych i Kołodziejczak z jednej strony, a z drugiej strony bardzo postępowi aktywiści Partii Zielonych. Tutaj nawet w łonie Platformy Koalicji Obywatelskiej nie może być mowy o wspólnej platformie programowej. Pan prezydent będzie jak zawsze wykonywał rolę strażnika konstytucji, będzie wypełniał wszystkie swoje konstytucyjne obowiązki, będzie gwarantem stabilności w każdej sytuacji.
No, panie ministrze, w obozie Zjednoczonej Prawicy też różnice, chociażby jeżeli chodzi o politykę europejską czy energetyczną, to jak wspomnę tylko premiera Mateusza Morawieckiego i szefa Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobrę, to bywało, że tam iskrzyło bardziej niż kiedykolwiek w Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, dziękuję bardzo, to była radiowa...
Panie doktorze, ale umówmy się, spektrum od Giertycha i Kołodziejczaka po postępowych lewicowców to nie u nas.
Szerokie. To prawda, że jest szeroką ławą Koalicji Obywatelskiej tych wyborów idzie. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Przed nami jeszcze kilka minut internetowej dogrywki. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, cały czas jest z nami, słuchaczom Radia Plus. Życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Minister Paweł Szrot cały czas jest z nami. Panie ministrze, jeżeli z Pałacu Prezydenckiego chcą odejść pan, czyli szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli odejść chce, bo też startuje w wyborach, więc jak rozumiem, no chce odejść pan minister Marcin Przydacz, czyli szef Biura Polityki Międzynarodowej, to coś złego dzieje się w tej instytucji?
Nie, absolutnie. Myślę, że jeśli nam się uda, przypominam też, że oprócz mnie i kolegi Marcina jest jeszcze bardzo ważny doradca pana prezydenta, pan Paweł Sałek, specjalista od spraw ochrony środowiska. Z pewnością będziemy i z ław parlamentarnych współpracować ściśle z panem prezydentem. Tutaj nie ma żadnego problemu. Pan prezydent zdecydował się poprzeć tutaj aspiracje, ambicje swoich współpracowników, też licząc na to, że w ramach prac parlamentarnych będziemy z nim dalej współpracować.
Ale ambicje w tym kontekście, panie ministrze, nie wiem, co jest ważniejszą funkcją, czy bycie szefem Biura Polityki Międzynarodowej głowy państwa, czy jak w pana przypadku szefem gabinetu prezydenta, ministrem, czy jednym z 460 posłów?
Też nie będę spekulował, wiem, że praca dla pana prezydenta była jednym z większych zaszczytów.
To dlaczego chce ją pan minister zostawić?
Mogło spotkać, ale 20 lat pracowałem w polityce. I moją cechą charakterystyczną było też to, że nie bałem się nowych wyzwań, nie bałem się stawić im czoła. To jest też taka sytuacja. Mogę mówić tylko za siebie oczywiście, nie za kolegów.
Czyli w kontekście wyzwania przede wszystkim. Tak mamy patrzeć, panie ministrze.
Tak, oczywiście.
Jak ta sytuacja, to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wpływa, czy może wpłynąć na bezpieczeństwo Polski? Czy jest takie ryzyko, że sytuacja tak daleko się rozwinie, rozleje, że na nasze bezpieczeństwo wpłynie?
Może wpłynąć przede wszystkim na presję migracyjną, tą, którą już trwa na południe Europy, z Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej. To jest bardzo realne zagrożenie. Myślę, że tutaj jest kolejna sytuacja, na której panowie z Kremla zacierają swoje brudne ręce. Nie jest to dobra sytuacja, bezprzykładne okrucieństwo, bestialstwo wręcz Hamasu, który podjął atak fizyczny na terytorium Izraela. No to jest kolejna rzecz, która wskazuje na to, że żyjemy w innym, gorszym świecie niż jeszcze parę, kilkanaście lat temu.
A odpowiedź, panie ministrze, no, która mocno też ma uderzyć w ludność cywilną, taka niehumanitarna absolutnie też odpowiedź, bo przecież chodzi o odcięcie ludności cywilnej od prądu, wody i tak dalej, to ona zdaniem pana ministra jest adekwatna?
Ja powiem z innej strony trochę. Byliśmy przygotowani patrzeć na siły zbrojne Izraela jako na potężną, obronną siłę, zdolną do natychmiastowej reakcji i stawiania czoła każdemu przeciwnikowi. Tutaj to wyglądało w czasie tego ataku trochę inaczej. Wielu ekspertów podkreśla, że być może miało na to wpływ bardzo gorące, ostre konflikty wewnętrzne w Izraelu. Próbowano w to wciągnąć izraelskie siły obrony. Ja się nie podejmuję odpowiedzi, do jakiego stopnia to się udało. Nie chcę się też mieszać we wewnętrzne sprawy Izraela. Teraz Izrael będzie oczywiście uderzał odwetowo. No cóż, przemoc rodzi przemoc. Nic nie jest dobre, ani bestialstwo Hamasu, ani ofiary cywilne w strefie Gazy. No, tyle mogę powiedzieć.
Jasne, panie ministrze. To jeżeli chodzi o tę możliwą presję migracyjną większą w związku z tą wojną na Bliskim Wschodzie, no to w ostatnim czasie też obserwowaliśmy gwałtowny napływ nielegalnych migrantów. Od początku roku do Włoch miało przybyć około 130 tysięcy osób. Jaki jest pomysł na rozwiązanie tej sytuacji? Jeżeli nie ten unijny pakt migracyjny, to co? Co proponuje Warszawa? Bo nie godzicie się na te rozwiązania, których chce większość krajów Unii, a coś w zamian?
Warszawa proponuje właśnie to, co wdraża na swojej granicy wschodniej, czyli szczelne granice Unii Europejskiej. Rozumiemy, że inne uwarunkowania geograficzne ma pani premier Meloni. Ona też o tym zresztą głośno mówiła, że bardzo, bardzo dobrze rozumie stanowisko Polski. Ma u siebie trochę inną sytuację. Trudniej się broni plaż Lampeduzy niż Podlaskiej Puszczy. To jest oczywiste, ale moim zdaniem trzeba wszystkim krajom Europy udzielać solidarnego wsparcia, żeby zapewnić to bezpieczeństwo granic. To te nieprzekraczalne granice, które powinny Europę otoczyć.
Ale panie ministrze, no na przykład politycy Konfederacji mówią, trzeba topić te łodzie. Co pan na to? Co pan prezydent na to?
Ja myślę, że tak samo Włochy, jak i Polska powinny stosować humanitarne metody w cofaniu tych nielegalnych migrantów, którzy są przez tą granicę bądź przepychani, bądź sami ją próbują przekroczyć.
A bo, Polska stosowała tylko humanitarne metody?
Polskie służby graniczne, polskie wojsko stosuje metody humanitarne. Każdemu, kto wymaga pomocy medycznej, jest ta pomoc udzielana.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Trochę wcześniej internetową dogrywkę Sedna Sprawy kończymy, bo obowiązki kampanijne, wcześniejsze zobowiązania pana ministra wzywają do działań, więc umawialiśmy się na 4:45. Słowa dotrzymuję. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Dobrego dnia panu ministrowi życzę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Państwu również życzę oczywiście udanego dnia. Sedno Sprawy wraca jutro o 8:45.
Radio Plus. Sedno Sprawy.